Niezgłębione bogactwo Chrystusa. Jest to trzecie rozważanie pod tytułem Bogactwo chwały. W poprzednim mówiliśmy o bogactwie Bożej dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości. I właśnie to prowadzi grzesznika do opamiętania, do nawrócenia. Dzisiaj chcemy omówić czwarte bogactwo. I ono się znajduje w pięciu wersetach. I spójrzmy teraz na nie. Pierwszy jest to Rzymian, rozdział 9, wiersz 23. A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Teraz werset drugi. Kolosan, pierwszy rozdział, werset 27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały, tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Werset trzeci. Efezjan, pierwszy rozdział, 18 wiersz. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Cytat czwarty. Efezjan 3:16. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. No i miejsce piąte, Filipian 4, rozdział 19, werset. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I zanim omówimy zagadnienie chwały, to chcielibyśmy się zapoznać z kontekstem każdego z tych wersetów. A więc pierwszy z listu do Rzymian, że tak Bóg uczynił, by objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. W liście do Rzymian, w rozdziałach od 9 do 11, apostoł Paweł porusza jeden z najbardziej kłopotliwych problemów Kościoła, problem Żydów. Chodzi o to, że jest to naród wybrany i w Bożym planie zbawienia zajmowali szczególne miejsce. A mimo to odrzucili i ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Jak wyjaśnić ten tragiczny paradoks? Jak wyjaśnić fakt, że lud Boży wybrany ukrzyżował Syna Bożego? I właśnie w tych trzech rozdziałach apostoł stara się rozwikłać ten problem. Tutaj dyskutuje z Żydami i swoje wywody popiera cytatami z Pisma Świętego, mówiąc, że odrzucenie Żydów i przyjęcie pogan, narodów, już dawno temu zostało zapowiedziane przez proroków. A więc Bóg chce objawić bogactwo swojej chwały nad naczyniami, czyli narodami poza Izraelem, nad poganami, nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio już wcześniej przygotował ku chwale. Teraz ten werset drugi, Kolosan, pierwszy rozdział, że właśnie im, poganom, Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. A więc jest bogactwo chwały, jest nadzieja chwały i to jest przeznaczone dla chrześcijan i Żydów i pogan. I tu właśnie Paweł wyjaśnia całą istotę zadania, które otrzymał od Boga. A polega ono na tym, by doprowadzić człowieka do nowego odkrycia sekretu, utrzymanego przez wieki, a teraz ujawnionego. Jest to wspaniała nadzieja chwały, nadzieja Ewangelii, dobrej nowiny, nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich i wszędzie. I wielkim wkładem apostoła Pawła było szerzenie wiary chrześcijaństwa, Chrystusa wśród pogan. Zadanie zburzenia raz na zawsze twierdzenia, że miłość i litość Boga były własnością tylko jednego, szczególnego człowieka albo narodu. A więc Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami, wszystkimi narodami, bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, dzieciach Bożych, nadzieja chwały. I teraz dwa miejsca z Efezjan. Najpierw pierwszy rozdział, wiersz 18. Oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I w wersetach od 15 do 19 jest zamieszczona modlitwa apostoła Pawła o wiernych w zborze efeskim. Prosi on o ducha mądrości, aby zborowi było dane wnikliwe zgłębianie wiecznych Bożych prawd. I takie poznanie tych Bożych prawd jest tylko wtedy możliwe, gdy w zborze się pojawią ludzie myślący. Dlatego, że obowiązkiem człowieka wierzącego jest przemyśliwanie swojej drogi do Boga. Po drugie, potrzebne jest w zborze nauczanie, ponieważ pierwszym warunkiem duchowego przebudzenia jest rozważanie, wykładanie pisma. Po trzecie, potrzebne jest w zborze zachowanie właściwych proporcji pomiędzy sprawami bardziej i mniej ważnymi. I właśnie apostoł Paweł się modli o głębsze poznanie, o pełniejsze objawienie Boga w zborze, ponieważ dla każdego chrześcijanina wzrastanie w poznaniu i w łasce jest sprawą zasadniczej wagi. Ta modlitwa dotyczy również ugruntowania chrześcijańskiej wiary i nadziei, a też i uświadomienie i zrozumienie mocy Bożej. I największym dowodem tej mocy było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i jest nadal zmartwychwstanie, które się odbywa, gdy się nawracamy do Chrystusa, gdy wstajemy do nowego życia, a też i ono nas oczekuje, gdy Jezus przyjdzie. A końcowe słowa modlitwy mówią o zwycięstwie Chrystusa nad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. A więc Paweł się modli, by Bóg oświecił oczy naszego serca, naszego umysłu, naszego wnętrza, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w Jego dziedzictwie. I stąd Efezjan 3,16. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. I to koresponduje w tej drugiej modlitwie Pawła z rozdziału trzeciego, koresponduje z tym, co jest w pierwszym rozdziale w tamtej modlitwie. Bo chodzi o to, by chrześcijanin był utwierdzony wewnętrznym człowieku. A człowiek wewnętrzny to rozum, sumienie, wola. I Chrystus, gdy w nas stale mieszka, wtedy On cały czas utwierdza, umacnia tego naszego wewnętrznego człowieka. I to właśnie jest to bogactwo chwały. No i ostatnie miejsce, Filipian 4,19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I tu chodzi o sprawy materialne, już nie o człowieka wewnętrznego, ale człowieka zewnętrznego. I gdy chodzi o list do Filipian, to tam widzimy, że istniała więź jakiej Paweł nie miał z innymi zborami, więź szczególna między Pawłem a Filipianami. Dlatego też od tego zboru Paweł chętnie przyjmował praktyczne dowody ich miłości w postaci wsparcia materialnego. Pamiętamy, jaką przykrość mu sprawiał zbór w Koryncie, jak musiał on też im wyjaśniać, o co chodzi w tych darach, które oni chcą jemu dać, czy powinni mu dać. Natomiast tutaj jest zupełnie inny akcent, inaczej to wszystko ustawione, gdy chodzi o tę pomoc finansową. Pawła cieszyła ich szczodrość, ale nie dlatego, że otrzymywał, lecz dlatego, że oni dawali. Chodziło o nich samych. Paweł używa słów takich, które prowadziły do przekształcenia daru, który był dla niego, że to jest dar dla Boga. I stąd nazywa ten dar wonną przyjemnością, nie dla niego, lecz dla Boga. Nawiązuje do rytuału kadzenia, wonności dla Boga podczas ofiarowania. I właśnie apostoł Paweł mówi, że on się cieszy z tego daru, dlatego że ten dar ma dla nich znaczenie. On ma też i dla niego, to nie jest, że on to lekceważy, ale cieszył się najbardziej z tego, że jest to dar od zboru ulubionego, że jest to dar miłości, którą ten zbór wyraża, a to właśnie jest miłe Bogu, nie tylko obdarowanemu, przede wszystkim Bogu, który widzi serce. I w ostatnim zdaniu tego tekstu Paweł stwierdza, że żaden dar nie zubaża człowieka. I tu mówi właśnie o bogactwie w chwale, czyli o bogactwie Bożym dostępnym dla tych, którzy Boga kochają oraz kochają swoich bliskich. I dawca daru nie zubaża się, przeciwnie. Dając, daje Bogu. I przez to wzbogaca się, gdyż jego własny dar daje mu dostęp do darów i skarbów Bożych. A teraz przejdźmy już do tego tekstu właściwego, wersetu właściwego, do wyrazu chwała. Teraz porozmawiamy o czymś, co zazwyczaj nam się kojarzy z nabożeństwem albo z modlitwami, śpiewem, z oddawaniem chwały, z jakąś adoracją. Chwała. Cóż to znaczy ten wyraz? Gdy spojrzałem do Biblii, to stwierdziłem, że około 340 razy ten wyraz występuje w całej Biblii. I tutaj w konspekcie podałem kilka tych wersetów początkowych. I tu właśnie w konspekcie widzimy jeden z pierwszych tych fragmentów. To jest z Księgi Wyjścia, czyli z drugiej Księgi Mojżesza. Ta rozmowa Mojżesza, gdy prosi, żeby Bóg Jahwe ukazał mu swoją chwałę. I jaka jest tam odpowiedź? Pamiętamy wszyscy? Rozdział 33 Księgi Wyjścia, 2 Mojżesza, wiersz 19. Jahwe odpowiedział: sprawię, że całe moje dostojeństwo przejdzie przed tobą i ogłoszę imię Jahwe przed tobą. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i się zlituję, nad kim się zlituję. A potem Mojżesz usłyszał: nie możesz oglądać mojej twarzy, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Jak później dalej czytamy, Pan wskazał mu miejsce przy skale i on tam gdzieś w jakimś załomie skalnym stanął. Rozpadlina skalna jest to nazwane, a nawet Bóg mówi: osłonię cię moją dłonią, aż przejdę. Ale gdy przejdę, to moją dłoń usunę i zobaczysz mnie z tyłu, a twarzy mojej oglądać nie można. I gdy przechodzić będzie moja chwała, to postawię cię w tej rozpadlinie skalnej, dłonią cię osłonię, aż przejdę. Czy nas kiedykolwiek ta sprawa zastanawiała? Czymże jest w takim razie chwała, skoro trzeba aż tak zabezpieczać przyjaciela Bożego, by nie zginął. Czy to jest to uwielbianie nasze, śpiewanie pieśni, klaskanie i tak dalej? A więc to musi być coś więcej niż tylko to, o czym mówiliśmy. Tutaj widzimy w tej rozmowie, że Boża chwała jest utożsamiana z Bożym obliczem, z Bożą twarzą, czyli z osobą Boga, z tym, kim Bóg jest w rzeczywistości. Bo Bóg niewidzialny jest tajemnicą. I ta tajemnica się może odsłonić, ale w sposób właściwy. Bóg wie, jak się odsłonić, by człowiek mógł dojrzeć, był w stanie dojrzeć, zrozumieć, a więc nie może się całkowicie odsłonić. Ona musi pozostać w ukryciu, dlatego że jest nieskończona, że jest wieczna, że Boża tajemnica, to kim Bóg jest, nie podlega naszym prawom, prawom świata doczesnego, a przez to jest nie do ogarnięcia przez człowieka. Gdy się przyjrzymy wyrazowi hebrajskiemu kawod, chwała, to tam w tym wyrazie jest ukryte pojęcie ciężaru, a więc coś, co ma jakąś wagę, jest ważkie, istotne, znaczące, coś, co ma jakąś wartość samo w sobie. I dlatego też z tekstów starotestamentowych widzimy, że Bóg swój lud, człowieka, przytłacza swoją wielkością, wręcz oślepia swoim blaskiem. Teraz nie chcę przywoływać tych wszystkich miejsc, bo to są tylko refleksje, a nie jakiś wykład kilkugodzinny. Ale chyba mamy na względzie te różne wydarzenia, gdy też list do Hebrajczyków, 12 rozdział mówi, że gdy się lud pod górą zgromadził, to jakże był przytłoczony tym wszystkim. A więc Bóg, Jahwe, Stwórca, przebywa w światłości niedostępnej. To już jest Nowy Testament. Ale ten Bóg przed człowiekiem się nie zamyka, nie ukrywa. I tam na górze Synaj lud miał kontakt z Bogiem Jahwe, ale Bóg ten ukazał mu się jakby odziany w obłok i ogień. Też ta chwała, która przechodziła przed Mojżeszem, później zamieszkała w namiocie zgromadzenia na pustyni. Potem zamieszkała w świątyni jerozolimskiej i stamtąd oddziaływała na cały świat. Gdy była w namiocie, oddziaływała na lud, który szedł po pustyni i Arka Przymierza go prowadziła. Obłok Pański go prowadził. Płomień ognia go prowadził. Anioł go prowadził. Mojżesz prowadził. A więc Bóg był ukryty, ale prowadził swój lud. I takie dwa wersety podałem, dwa miejsca podałem z rozdziału 40 Księgi Wyjścia, że obłok zakrył namiot zgromadzenia i chwała Pana, chwała Jahwe, napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, bo tam spoczywał obłok, a chwała wypełniała przybytek. Pamiętamy przez analogię, tego już nie przywołuję, ale to znajdziemy w tym konspekcie, gdzie są wszystkie wersety podane. Gdy się Salomon modlił podczas poświęcenia świątyni jerozolimskiej, to też chwała Pańska tak napełniła świątynię, że kapłani Salomon nie mogli wejść. Stali na schodach na zewnątrz. Podobnie i Izajasz, prorok, gdy był w świątyni, to potem wykrzyknął: święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. I aniołowie krzyczeli, wołali to, on razem z nimi powtarzał. A więc jest to coś tajemniczego, coś majestatycznego, coś pełnego wspaniałej obecności Boga. Ale jest to Bóg, który nie tylko przeraża, przygniata, ale Bóg, który zbawia, który ratuje. I tutaj przywołałem pierwszą Kronik 29, gdy taka jest wypowiedź, takie są zdania. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w Twoje ręce jest siła i moc, w Twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. I właśnie ta Boża chwała, Boży majestat wypełnia niebiosa. I pamiętamy, jak z przekazów ewangelicznych aniołowie na polach betlejemskich mówili: chwała na wysokości Bogu. Aniołowie to mówili ludziom, gdy się rodził Zbawiciel, nasz Pan. Dlatego, że właśnie w tym momencie ta Boża chwała już nie w przybytku, już nie w świątyni, ale w osobie, w człowieku. Bóg sam wstąpił w ciele ludzkim i się nagle ta chwała najpełniej już teraz objawia na ziemi. Już nie tak, jak w przybytku czy w świątyni, nie tak, jak na tej górze, gdy Mojżesz widział tylko tył Bożej postaci, ale tu nagle jest pełne objawienie się w Jezusie Chrystusie, w człowieku z Nazaretu. I szczególnie Ewangelia według Jana chce nam przybliżyć właśnie Chrystusa jako Boga. I tam mamy publiczną działalność Jezusa, pełną, jak to napisałem, mocarnych słów, mocarnych znaków i cudów, wręcz potęgi Bożego Syna. Ale potem widzimy bardzo wyraźnie umęczenie i śmierć na Golgocie. I właśnie to jest Ewangelia chwały. To, że Jezus szedł na Golgotę, tu się nagle pojawia element chwały. I spójrzmy na rozdział 12 Jana 23. Nadeszła godzina, by został uwielbiony Syn Człowieczy. A więc to, co dla nas jest już zejściem z areny, śmiercią fizyczną, to właśnie dla Syna Bożego, dla Zbawiciela, Boga objawionego w ciele, jest godzina uwielbienia, czyli chwały. A więc czymże jest chwała? To tylko słowa, tylko modlitwa? Czy to jest coś więcej? Za chwilę będziemy o tym mówić. Bo potem mamy w Ewangelii Jana rozdział 17. Ta słynna arcykapłańska modlitwa. I tam pierwszy werset: to powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swe ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, by Syn uwielbił Ciebie. A więc ta śmierć ma uwielbić i Jezusa, ale też i Ojca w niebie. I w dalszych słowach tej modlitwy widzimy, że ta chwała Boga Ojca znajduje się w Jezusie. I spójrzmy na werset 5. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat zaistniał. A więc Pan Jezus, zanim tę misję przez Ojca zleconą wypełnił, to uwielbił swego Ojca na ziemi poprzez to, że głosił i nauczał Słowo. Poprzez to, że dokonywał nadzwyczajnych czynów. Poprzez to, że Jego życie było pełne posłuszeństwa. Chcielibyśmy pomyśleć, co w tym zdaniu jest tak ważkiego. Głosił, nauczał Słowo, które stworzyło świat. Słowo, które trzyma świat w egzystencji, które zbawia. I właśnie Pan Jezus to Słowo cały czas głosił i my też mamy być ludźmi Słowa. Nadzwyczajne czyny i życie pełne posłuszeństwa. I teraz to zadanie ogłaszania Królestwa, ogłaszanie majestatu Boga Stwórcy Zbawiciela się kończy. I nastąpi teraz Jego umęczenie i ukrzyżowanie. I właśnie ono jest tym uwielbieniem przez Ojca. Ono jest tą chwałą, która ma się teraz przejawić. Tą chwałą, którą Pan Jezus miał, zanim świat powstał. Potem tę chwałę przejawiał poprzez swoją służbę, posługę na ziemi. A teraz ją przejawi poprzez umęczenie i śmierć. I to właśnie jest ta odwieczna chwała słowa Logosu. Chwała, która się przejawiła w Słowie ucieleśnionym, czyli w ludzkiej naturze Chrystusa. I to jest tajemnica. To jest to objawienie się Boga. To jest ten moment, gdy Bóg nagle swą twarz do nas odwraca. Tam Mojżeszowi zasłonił oczy, żeby nie widział. A nagle teraz Bóg się z twarzą swoją w Chrystusie, Jezusie do nas zwraca i mówi: patrzcie na mnie. Pamiętamy pierwszy rozdział listu Jana? Słowo, ogłosimy o słowie życia, na które patrzyliśmy, którego dotykaliśmy się. Tak, to właśnie jest piękne, że chwała w Chrystusie Jezusie odwieczna, przedwieczna się objawiła i my twarzą w twarz teraz oglądamy. I tam sobie spójrzcie w tym konspekcie, gdzie są cytaty o chwale i list do Koryntian, że się na obraz tej chwały przemieniamy, odnawiamy z dnia na dzień. I to właśnie jest sedno nowej epoki w dziejach ludzkości. Po raz pierwszy chwała Boga Stwórcy zamieszkuje i objawia się w człowieku, w Jezusie z Nazaretu. I dzięki temu każdy człowiek, który należy do Jezusa, który się do Niego nawrócił i którym mieszka Chrystus, a On w nim, ten człowiek ma dostęp, udział w chwalebnej rzeczywistości Boga tutaj, a też i w wieczności, gdy tam się znajdziemy. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I ta chwała się jeszcze w pełni nie odsłoniła w Chrystusie Jezusie. Dlatego, że doczesność uniemożliwia wejrzenie w pełnię Jego blasku. Dlatego się nieraz zastanawiali. Mówią: pokaż nam drogę do Ojca. Kim jesteś? I cały czas się zastanawiali, aż też, pamiętamy, Tomasz wykrzyknął: Pan mój i Bóg mój. A więc to przechodzenie z tej tajemniczości do odkrytości jest tak bardzo widoczne w tych Ewangeliach. I kiedy się jednak w wieczności dokona nasze spotkanie z Bogiem, wówczas i my także, i ty, i ja, zostajemy zanurzeni w Jego chwale. Pan Jezus mówi w tym rozdziale 17 Jana: obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś. Spójrzmy, Mojżesz sobie stał z boku, a chwała przechodziła. A tu się okazuje, w Chrystusie Jezusie chwała jest w nas, a my możemy być w niej zanurzeni, obdarzeni tą chwałą, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. I grecki rzeczownik doxa, potem czasownik doxazo, mówią, że jest to chwała, majestat, okazałość. I ten wyraz, rzeczownik, występuje w Nowym Testamencie 166 razy. Czasownik występuje 61 razy i mówi o odziewaniu się w majestat, o otaczaniu się chwałą. Tak się otaczamy, jak powiedzmy zarzucamy na siebie opończe czy jakiś welon. I to właśnie chodzi o splendor potęgi, o boską okazałość. I to się w doczesności ujawniło w Chrystusie Jezusie. To, kim Bóg jest. Bogaty w miłosierdzie, bogaty w łaskę. Bóg, który jest Bogiem ratującym, zbawiającym. I tu właśnie w doczesności wszystko się okazało w Jezusie Chrystusie. I właśnie Boża chwała jest emanacją Bożego charakteru, odbiciem tego, kim On jest. Bo chwała jest jakby odblaskiem walorów Jego istoty. I nie są to walory w znaczeniu jakimś estetycznym, piękna lub materialnym. I list Jakuba na przykład mówi, żeby się człowiek zamożny chlubił w swoim uniżeniu, bo przeminie jak kwiat trawy. A więc to jest wskazówka, że Boża chwała nie ma żadnego związku z tym, kim jesteśmy jako ludzie. Z naszą inteligencją, z naszym bogactwem, władzą czy jakimś zewnętrznym powabem. Ta Ta Boża chwała, która napełnia całą ziemię i całą przyrodę, ona wyraża to, kim Bóg jest, Bóg nasz Stwórca. Niebiosa głoszą chwałę Boga, mówi nam Psalm 19. Firmament głosi dzieło Jego rąk. A więc kim musi być ten, kto to wszystko tak pięknie, mądrze i na długie wieki, w długie eony uczynił? Kim musi być? Jaką musi mieć wartość i jakie musi mieć walory? Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. I nie jest to mowa, ani słowa, ani głosu nie słychać, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Gdyby to były tylko słowa, to tak jak też i nasze życzenia rozmaite, które sobie mówimy, nawet kazania, gdy wygłaszamy, to potem nie pamiętamy, pamiętamy wygląd kaznodziei, ale to, co mówił, to najwyżej jedno zdanie jakieś, albo jakiś jeden obrazek. Ale to, gdy Bóg mówi, gdy Bóg czyni coś i przekazuje, to ma znaczenie dlatego, że ten, kto mówi, on ma potęgę, ma majestat, ma pełne swoje dostojeństwo, jest bogaty w swojej różnorodności i on wpływa na przyrodę. I przyroda jakże jest bogata i różnorodna. I to wszystko nie przemija, dlatego, że jest to emanacja wiekuistego Boga. A więc Boża chwała jest emanacją Boga wiecznie trwającego, wiekuistego. I właśnie też i człowiek. Każdy z nas, śmiertelny człowiek, może być tą chwałą przyozdobiony. I to nie jest nasz wytwór, mój wytwór, że z moich ust ja coś wytworzę i Bogu dam. Ta chwała pochodzi od Boga. Podobnie jak świętość, to nie są moje czyny i to, że ja się coś przypodobam Bogu w czymś, nie. Jego świętość mnie uświęca, jakby Jego magnetyzm mnie namagnesował. I tak samo i Jego dostojeństwo, to kim On jest, obdarza mnie również tym samym i sprawia, że mam udział w Jego chwale. A więc chwałą naszą, mnie, człowieka, jest piękno, które ma emanować z mego wnętrza. Z moich ust, z mojej postawy. I to piękno jest przemijające, tak. Ono się zmienia zależnie od wieku na przykład, od mądrości, od sił zdrowotnych, psychicznych. Ono się zmieni również w chwili naszej śmierci, nagle zobaczymy, że się to ciało całe zapada. Ale to piękno przemijające jest trwałe, dlatego że jest zależne od więzi człowieka z Bogiem. I ono się kończy tutaj w warunkach ziemskich z naszą śmiercią. Ale jednak ta chwała użyczona człowiekowi sprawia, że na tej ziemi jesteśmy nazwani Bożym imieniem. Chrześcijanie to są ludzie Chrystusa. Izajasz nam powiada, wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem, których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. 43 rozdział, 7 wiersz. A więc ten werset i inne o tym mówią, że Bóg stworzył ludzi, ciebie i mnie dla swojej chwały. I dlatego ty i ja, człowiek, go wywyższa i uwielbia. I uwielbia go wtedy, gdy z nas, dzięki Bogu, się uwidoczni splendor Boga. Stworzył nas dla siebie, nazwał nas swoim imieniem, ukształtował. I nagle się z ciebie, ze mnie wyrazi, powiedzmy, miłość do bliźniego. Ktoś się nie spodziewa, że mu przebaczymy, a my nagle mu przebaczymy, bo poczujemy do niego tę ogromną miłość i to nie tylko chwilową, ale taką głęboką z naszych trzewi pochodzącą. Albo w różnych działaniach artystycznych. Ja podziwiam różnych ludzi, którzy tworzą piękne rzeczy. Jaki to jest wytwór właśnie tego bogactwa, które Bóg włożył w człowieka, w jego ducha, w jego duszę i człowiek to może wyrazić w rozmaitych formach. albo w pracowitym zagospodarowywaniu zastanej rzeczywistości. I gdzieś, gdzie Bóg nas postawił, gdzie jesteśmy, czasami nam się to wydaje, że to jest u gór i już nic nie będzie, ale my pracowicie zagospodarowujemy. Wykonujemy to w mocy, która w nas potężnie działa, jak mówi apostoł Paweł. I właśnie to wszystko pochodzi z Boga, nie z nas. I to jest ta wartość. Jak mówi Paweł, że ja nie jestem zdolny z siebie coś pomyśleć, wymyśleć. Cokolwiek można byłoby uznać za pochodzące od nas samych, to nie jest moje, bo moja zdolność pochodzi przecież od Boga. 2 Koryntian 3:5. A więc Bóg wkłada w nas samego siebie. Wszystko to, kim jest. I gdy my Jemu ulegamy jak glina garncarzowi, wtedy to wszystko się przejawia chwałą, uwielbieniem dla Boga. Dlatego Paweł mówi, że my te dobra, które są z Chrystusa, są z Boga, nosimy w sobie jak w naczyniach glinianych. To jest piękny symbol, obraz, porównanie, że nic nie może z siebie dać. Glina, póki jeszcze jest mokra, wilgotna, to jeszcze da to, co w niej jest, powiedzmy wodę. Ale później, gdy my to wreszcie wypalimy, to jest suche, twarde i tam cokolwiek byśmy wlali, włożyli, to już się nie zmiesza ta glina. Ona już jest odporna na wszystko to, co w niej się znajdzie. I właśnie my w sobie nosimy te dobra. I Paweł mówi, z ciemności zabłysło światło i właśnie tym, który zabłysnął w naszych sercach, by zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa. I ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach po to, by ta przeogromna moc była z Boga, nie z nas. A więc jesteśmy naczyniami, które jedynie przechowują Bożą chwałę, nie wytwarzają, nie. I stąd, gdy my chcemy powiedzieć, że my Bogu chwałę oddajemy, to chcę uwagę naszą zwrócić na wyraz oddajemy. Czyli my Mu zwracamy to, co On w nas włożył. Dziesięcinę się nie płaci, nie daje, lecz oddaje. Bóg nam dał siły, zdrowie. Bóg dał nam możliwości zarobienia tych pieniędzy i my Mu cząstkę z tego oddajemy, zwracamy. Podobnie jest i z chwałą. To nie my ją wytwarzamy i szukamy słów, żeby mu się przypodobać. Nie, on w nas włożył całe swoje bogactwo i my mu teraz oddajemy, o czym później to troszkę powiem. I stąd Pan Jezus mówi, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. A więc wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. W psalmie 73 takie są słowa, prowadzisz mnie według Twojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. I te słowa stały się takim przyczynkiem, że gdzieniegdzie chrześcijanie mówili, może jeszcze mówią, o śmierci tej fizycznej jako o przyjęciu do chwały. I to jest wyraźne nawiązanie do tego psalmu, że my przechodzimy do Bożej obecności i tam w sposób naturalny już przebywamy w otoczeniu Bożego majestatu, Jego tronu i ta chwała wtedy i nas ogarnia. I ta chwała Boża już się nie musi tam przejawiać poprzez ludzi, poprzez przyrodę, bo się spełni wszystko to, co Paweł wyraził w Koryntian 13 rozdział, 12 wiersz. Teraz widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Wspomnijmy teraz Mojżesza i tę chwałę na tej górze. Twarz w twarz nie mogła się patrzeć, ale Bóg z Mojżeszem twarzą w twarz rozmawiał, ale chwały swojemu nie mógł przekazać. W Chrystusie Jezusie już i twarz widzimy Bożą w Chrystusie Jezusie i słowa Jego też do nas docierają bezpośrednio z Jego ust. A więc teraz nasze poznawanie jest przez wiarę, jest cząstkowe, ale wówczas, gdy tam będziemy, poznam tak, jak dzisiaj i ja jestem poznany. To był 1 Koryntian 13, rozdział 12 wiersz. I stąd, kochani, wydaje mi się, że warto jest skorygować nasze skojarzenia wiązane z chwałą. Tu nie chodzi o coś, co my robimy w odniesieniu do Boga, co robimy dla Boga. Bo wtedy byśmy się zachowali tak, jakby ta Boża chwała zależała od nas, jakby Bóg był ubogi o coś tam w swojej chwale i my mu właśnie dokładamy w prezencie cząstki naszej chwały, by miał je jeszcze więcej. To nie jest tak. To Bóg sam nam się ukazuje w swoim majestacie, w całej mocy swego bytu. Jak Mojżeszowi tam na górze, a potem ludowi też na tej górze. On objawia swoją chwałę przez różne nadzwyczajne dzieła. Ja tylko jedno z nich wymienię. Na przykład poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to było właśnie problemem dla faryzeuszy, dla kapłanów, dla strażników, że nie ma ciała, a Chrystus działa poprzez apostołów. Sam jest niewidoczny. Oni go widzieli, on do nich przychodził, ale świat zewnętrzny widział tę Bożą chwałę i zmartwychwstałego widział poprzez czyny tych ludzi. I ta chwała Boża jest atrybutem, jest właściwością Boga związaną z tym, kim On jest, z Jego obecnością, z Jego świętością. To jest coś z Nim nierozdzielnie związane, integralnie związane, coś, co się porusza razem z Nim. I tam, gdzie jest Bóg, tam też i jest Jego chwała. My ją jedynie przyjmujemy od Niego. My się włączamy w nią. My w tą chwałą, którą On nam daje, my Mu oddajemy. My ją zwracamy. Podobnie jak aniołowie. Nieustannie Boga chwalą, ale jako Jego twory, Jego posłańcy, słudzy. Sami z siebie aniołowie nie mogą wytworzyć uwielbienia. Dlatego, że uwielbienie to jest po prostu nasze zanurzenie się w chwalebny majestat Boga. Tak nieraz wspominam właśnie różne takie okoliczności, gdy przychodzimy na nabożeństwo, jesteśmy zmęczeni, zakatarzeni, a tutaj chcielibyśmy, żeby się Boża chwała, Boża obecność przejawiła. I co my wtedy robimy? I mówimy, Panie, jesteśmy dzisiaj tacy jak ta dętka przedziurawiona, że nic nie potrafimy zrobić, Panie, ale chcielibyśmy przeżyć Twoją chwałę. Daj nam, okaż nam się. I wtedy zaczyna działać Duch Święty w sercach ludzi, pobudza do modlitwy, do pokuty, do przebaczenia, do uwielbienia, do radości. I w miarę tej potęgowanej się obecności Boga odczuwanej wśród nas, my nagle odczuwamy taką wielki przypływ energii, chęci, by Bogu zacząć dziękować, by Go uwielbiać. I tak niewiele od nas zależy wtedy. Ale gdy my się nastawimy, że gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Jego imieniu, On jest obecny, to na pewno też i będzie obecna Jego chwała, gdy Król chwały jest w swoim zgromadzeniu. I tak stopniowo wtedy doznajemy wzmożonej obecności Boga, a to oczywiście wyzwala w nas chwałę za Jego łaskawość, za to wszystko, czym On nas obdarzył. Dlatego też tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy doceniali najpierw obecność Boga. Abyśmy zechcieli tą obecność Boga jakoś uszanować swoim uniżeniem. I dopiero wtedy się też zrodzi i chwała, gdy nasze nabożeństwa się odbywają, gdy też i mamy osobiste jakieś spotkania z Jezusem czy z rodziną, gdy się modlimy. I właśnie nasze uwielbienie, nasze to oddawanie Mu czci nieraz nas skłania do myślenia, że my Boga sprowadzamy do zgromadzenia. I nieraz tak bywa na nabożeństwach zespół, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, a więc głośno grajmy, śpiewajmy, klaszczmy, a Bóg stąpi. No i tak nam się wydaje, bo jak jest powiedziane w psalmie 85, wierność z ziemi wyrośnie, sprawiedliwość wychyli się z nieba. Albo gdy się modlimy, przyjdź Twoje królestwo. To właśnie wtedy, gdy my mamy takie nastawienie i nam się wydaje, że my Boga sprowadzimy z nieba, to nam tak się wydaje trochę jak dzieciom, prawda? Ale Bóg się za bardzo nie obraża, bo właśnie wtedy przychodzi Jezus, bo widzi naszą szarpaninę, widzi naszą tęsknotę, widzi naszą nieporadność. Przychodzi Jezus i zaczyna błogosławić. Zaczyna podnosić, pokrzepiać, przemieniać, napominać. I wtedy nam się wydaje, że to myśmy ściągnęli chwałę z nieba. A tymczasem po prostu Bóg widział nasze pragnienie i zstąpił, obdarzył nas swoim majestatem, obecnością, władzą. My nagle śpiewamy, że jesteś królem królów, panem panów. Klękamy, modlimy się, śpiewamy i następuje taka symbioza nieba i ziemi, ziemi i nieba, ludu Bożego i Chrystusa. I to wszystko miksuje Duch Święty i Boża chwała wstępuje do zgromadzenia dzięki temu, że właśnie Jezus jest obecny w tym zgromadzeniu. I wtedy naszym uwielbianiem Go, co pokazujemy, co wyrażamy? Przede wszystkim to, że jesteśmy w prawdzie. Pamiętamy rozmowę z Samarytanką. Ojciec szuka chwalców, którzy by go czcili w duchu i w prawdzie. I być w prawdzie to znaczy być w Jezusie Chrystusie. Jego obecność w nas, obecność w Jego Słowie, w Jego Duchu sprawia, że jesteśmy w prawdzie. A ta prawda sprawia, że pokornie uznajemy, że Bóg jest naszym Panem, naszym Stwórcą, naszym Zbawicielem. My jesteśmy tylko prochem, pyłem, ale jednocześnie jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi i namaszczonymi sługami. I stąd my Go chcemy uwielbiać i nasze nieporadne słowa wznosimy, nasze ręce wznosimy. On widzi, że to się dzieje na ziemi, Jego dzieci, ten pył chciałby to zrobić. On nas podnosi, namaszcza i następuje połączenie i następuje uwielbienie tylko dlatego, że Bóg wstąpił pomiędzy nas, że mieszka w nas i On swoim majestatem nas uzdalnia do prawdziwego uwielbienia. I ono się odbywa w naszym wnętrzu, w naszych sercach. I Bóg jest nimi zainteresowany głównie, dlatego że On chce je kształtować. On chce, żebyśmy coraz lepiej Boga poznawali. On chce, żebyśmy oglądali nieustannie Jego działanie wokół nas. On chce, żebyśmy umieli rozpoznawać Jego żywą i świętą obecność. I takie właśnie dynamiczne poznawanie Boga w Jego chwale będzie nas wypychać do świata. Będzie nas mobilizować do życia na Jego chwałę. Będzie nas zachęcać, abyśmy dawali żywe świadectwo o tym, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, które chcą pełnić wolę Ojca w niebie. I to wszystko się będzie działo na ziemi, spontanicznie, entuzjastycznie, bo Jezus jest w nas, my jesteśmy w Nim i On nas wtedy obdarza chwałą, chwałą przemijającą, chwałą taką jeszcze widzianą jakby w zwierciadle, w zagadce, ale kochani, w wieczności wszyscy będziemy mieć zupełny udział w Jego chwale. I teraz myślę o wszystkich, którzy ze mną słuchają tych słów i czytamy te teksty, to mam nadzieję, że się spotkamy tam i dopiero sobie wszystko razem opowiemy o naszej tutaj nieporadności, ale Bożej łaskawości i że razem żeśmy tak pięknie zagrali w tym Bożym chórze uwielbienia, w Bożym chórze tej Bożej chwały. No, chciałbym się zastanowić też jeszcze nad jedną taką sprawą. Zazdrość. Izajasz mówi, że ja Pan, ja Jahwe, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Niech oddają Panu cześć, niech zastosują Jego chwałę na wyspach. Zazdrość, że Bóg jest zazdrosny. O co tu chodzi? I właśnie, gdy mówimy o istocie uwielbienia, istocie chwały, że istotą rzeczy jest to, kim Bóg jest. Że On jest pełen majestatu, On jest godzien wziąć i moc, i cześć, i chwałę. A więc jakżeż teraz Stwórca może spokojnie patrzeć, gdy człowiek stworzeniu przypisuje atrybuty właściwe Stworzycielowi. Pomyślcie, Stwórca patrzy, jak Jego stworzenie, które stworzył dla własnej chwały, własnego zadowolenia, nagle to stworzenie innemu stworzeniu przypisuje atrybuty właściwe Stwórcy. A więc przypisuje sobie samemu, innemu człowiekowi, niektórzy przyrodzie, jakimś martwym przedmiotom, niektórzy jakiejś idei. I właśnie ta zazdrość, oczywiście zazdrość w cudzysłowie, sprawia, że apostoł Paweł napisał takie zdania, list do Rzymian, pierwszy rozdział. Dlatego poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I ponieważ Bóg chce nas uchronić przed wewnętrzną degradacją, dlatego też i zakazuje, zabrania, odradza, bo teraz to nie może zabronić jak dawniej Izraelowi, więc odradza, abyśmy nie czcili stworzenia jak Stwórcy. Bo wtedy się nasze serce stanie nierozumne i się pogrążymy w ciemności, zamiast być napełniani doksą, światłością, jasnością, blaskiem. Zamiast mieć wartość w sobie, która by rośnie i potęgowała się, to my wtedy stajemy się coraz bardziej znikczemnieni, tu jest napisane, czyli mniej wartościowi. I spójrzmy na wiersz 22, Rzymian, pierwszy rozdział. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonoże zwierzęta i płazy. I stąd Bóg ich wydał na łup porządliwości ich serc, ku nieczystości, bezczęszczą swe ciała między sobą, bo zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Innymi słowy, ludzie ci patrzą na obiekt, poprzez który się przejawia Boża chwała. Zamiast Bogu oddawać chwałę, to oddają chwałę temu obiektowi. A więc ofiarowują uwielbienie zwierzęciu, drzewu, człowiekowi. A tym samym wyrażają, że całe piękno, powab walorów pochodzi ze stworzenia, a nie ze Stwórcy. I taka postawa w Biblii nazywa się bałwochwalstwem i niestety jest zjawiskiem bardzo powszechnym. I ten błąd nieraz i my popełniamy, gdy zawierzamy, zaufamy rzeczom ziemskim, międzyludzkim relacjom, własnej sile czy zdolnościom. I potem doświadczamy wielkiego rozczarowania. Wszystko zawodzi i upada, co jest naturalną koleją rzeczy, dlatego że to wszystko ma tylko wartość tymczasową, znaczenie tylko tymczasowe. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, 11-12 wiersz, takie ma piękne zdania, posłuchajcie. W nim zostaliśmy wybrani, przeznaczeni według postanowienia tego, który wszystkim kieruje według swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy od początku położyliśmy nadzieję w Chrystusie. A więc przeznaczeni, wybrani po to, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. I naszym odwiecznym przeznaczeniem w Jezusie jest odziedziczenie tego wszystkiego, co Bóg ma dla swoich dzieci. I sens temu przeznaczeniu nadaje właśnie chwała Boża. I Bóg nam tę chwałę odsłania. Mojżeszowi zasłonił jego oczy, jego twarz, a nam odsłania. Ale przez co? Przez to, czego Mojżesz nie miał. Poprzez nawrócenie, poprzez przebaczenie grzechów, poprzez usynowienie, poprzez odrodzenie. I to wszystko jest dokonywane w naszym życiu na jednej podstawie. Na podstawie tego, że Chrystus za nas umarł, Chrystus nas odkupił, Chrystus nas usprawiedliwił, a myśmy to przyjęli wiarą. I z tego względu, jako ludzie odkupieni, powinniśmy Boga czcić swoim życiem. Wielbić sobą samym, ale ze świadomością, że wszystko to, co mamy, wszystko to, kim jesteśmy, zawdzięczamy Jego łasce. I nic, naprawdę nic, nie może zostać nam przypisane. I tak przepełnieni wdzięcznością za Jego dobrodziejstwo, przeniknięci myślą o Jego chwale, staramy się żyć, codziennie żyć, zgodnie z przesłaniem tej dobrej nowiny, nauki Jezusa Chrystusa. I tutaj żeśmy troszkę zahaczyli o celowość, o cel stworzenia wszechświata. I właśnie Boża chwała nam to wyjaśnia. Bóg stworzył to wszystko dla swojej chwały. Jego chwała stworzyła to wszystko dla swojej chwały, dla Jego chwały. I każdy człowiek, jako rozumna istota, nie może istnieć bez odpowiedzi, gdy chodzi o sens życia. Nie może istnieć bez odkrycia prawdy o sobie samym, kim jest, po co żyje, dokąd zmierza. Dlatego, że gdy z tego zrezygnujemy, to dojdziemy do stanu pustki i beznadziejności. I stąd tak bardzo ważny jest wpływ Bożego Słowa. To Słowo wypływało z przybytku na pustyni. To Słowo wypływało ze świątyni jerozolimskiej. To Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami i ono od dnia 50 wypływa z serc ludzi wierzących. I ono oddziałuje poprzez chrześcijan na świat, na ludzi i ukazuje światu, że jest sens istnienia. Bóg to wszystko stworzył dla siebie, na swoją chwałę i wszystkiemu, co istnieje, nadaje sens, a zwłaszcza ludziom, którzy powinni uważać siebie, że są wyjątkowi na tej ziemi, mają wyjątkowe powołanie. I człowiek jako odbicie Boga, tego kim Bóg jest, jest prawdą, jest dobrym i pięknym i człowiek też może być i w prawdzie, w dobru i w pięknie i odbijać to prawdę, dobro i piękno i twórczo uczestniczyć w tej wszechogarniającej chwale, uczestniczyć na tej ziemi, by jak najwięcej ludzi weszło w zasięg tej Bożej chwały. I właśnie dzieje stworzenia, zbawienia mają wspólny początek w chwili stworzenia człowieka. Stworzenie i zbawienie się wtedy rozpoczęło, bo wiemy, jak to się stało później w sadzie Eden, jak się stało później na ziemi. Grzech się pojawił. I właśnie kulminacją też tego dzieła stworzenia i zbawienia stało się pojawienie się Chrystusa. I w Nim na nowo jesteśmy stworzeni. Nikodem usłyszał, musisz się na nowo narodzić, musisz być nowym stworzeniem. Bo wtedy właśnie, podobnie jak Chrystus, w nas następuje uosobienie Bożej chwały. Chrystus w nas zamieszkuje przez swoje Słowo i Ducha Świętego i w nas zamieszkuje majestat, potęga Boga. I się pojawia harmonia i jedność. I ta tajemnica w Chrystusie Jezusie, który jest i Bogiem, i człowiekiem, sprawia, że się w nas ta tajemnica rozświetla. I nagle my wiemy, że jesteśmy Jego ciałem, Jego Kościołem i nadejdzie wtedy wspaniały dzień, gdy wszystko będzie rzucone pod stopy Jego. Oprócz tego, który to wszystko rzucił, wszystko inne będzie pod Jego stopy poddane, a gdy już wszystko będzie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi wszystko poddał, by Bóg był wszystkim we wszystkich. To jest ten znany 15 rozdział Koryntian, rozdział o zmartwychwstaniu ciała, o tym dokończeniu naszego etapu ziemskiego bytowania. I właśnie Jezus jako uosobiona Boża chwała, chwała Ojca, zaszczepił tę chwałę Bożą na świecie. I z naszego codziennego życia, które w Nim prowadzimy, uczynił drogę, która nas prowadzi do pełni chwały. I osiągamy to wszystko dzięki temu, że w Nim mieszkamy teraz i z Nim będziemy również i w wieczności. I jest to proces. Proces, który w nas się rozwija pod wpływem Ducha Świętego i kształtuje w nas obraz Jezusa. I to jest związane z Bożą chwałą, bo wszelka nasza aktywność, gdy tworzymy i pomnażamy dobro, którym jest Bóg w nas, jest współuczestniczeniem w dziele twórczym samego Boga. I właśnie przez to, gdy żyjemy na Jego cześć, Jego chwałę, pomnażamy Bożą moc, Bożą potęgę, Boży majestat, Bożą władzę, bo o tym właśnie mówi ten wyraz kawod hebrajski, a więc coś, co jest istotne, znaczące, co ma wartość samą w sobie, rzeczywistą wartość samą w sobie. I dopiero wtedy możemy naprawdę naszymi ustami Go uwielbiać. Jak takie dwa miejsca teraz przywołuję, one są w konspekcie. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. List do Koryntian, 1:10. Albo Hebrajczyków, 13 rozdział. Przez Niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Więc nasza postawa współtworzenia Bożego majestatu na tej ziemi, uczestniczenia w Jego chwale, sprawia, że mogą też nasze usta wyznawać to, co w nas się prawdziwie znajduje. I dlatego też na koniec sobie przypomniałem ja o Hiobie. O człowieku, który starał się niezależnie od okoliczności życia tak żyć, by móc powiedzieć: niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pamiętamy to? 1 Hioba, 21 wiersz. Gdy żona mu mówi, co ma robić, gdy widzi, co się dzieje, jaka tragedia właściwie stała się w jego rodzinie, a on mówi, że nie będzie Bogu niczego złego mówił, ale powie: Pan dał, Pan wziął, niech Jego imię będzie pochwalone. A więc on się nastawił żyć w Bożej obecności i przejawiać Bożą chwałę, przez to pomnażać Bożą chwałę. Ale potem mamy 35 rozdziałów, jest ich tam więcej oczywiście, ale mi chodzi o rozdziały, w których on prowadzi dysputę. Dysputę z swymi przyjaciółmi i stanowczo broni swego poglądu. Ten ciężko doświadczony człowiek wręcz jest, tak bym powiedział, napastowany przez swoich przyjaciół i on broni swego poglądu. Aż w końcu patrzymy, gdy w rozdziale 38, 9 do niego Bóg przemawia. I gdy Bóg na Hioba oddziałuje czym? Ja to nazwałem, tu w skrypcie napisałem, majestatem swoich argumentów. I sobie spójrzmy na te rozdziały 38, 9, 40. Majestat argumentów Boga. I właśnie co chcę powiedzieć, jak Hiob na to zareagował. I pozwólcie, że odczytam. Wówczas Hiob odpowiedział Panu: za mały jestem. Cóż mam Ci powiedzieć? Kładę więc rękę na ustach, nie powiem tego, co już raz mówiłem, nie będę mówił dwa razy, nic więcej. Rozdział 42, pierwsze 6 wersetów. I Hiob rzekł Panu: ja wiem, że Ty wszystko możesz. Co tylko postanowisz, to czynisz. Kimże jest ten, co nierozsądnie Twe zamiary przyćmiewa? To ja tak nierozważnie mówiłem o rzeczach, które są zbyt cudowne dla mnie i nie do pojęcia. Posłuchaj mnie więc i pozwól mi coś powiedzieć. Chcę Cię o coś zapytać. Pragnę, byś mnie pouczył. Dotychczas znałem Cię tylko ze słyszenia. Teraz patrzę na Ciebie własnymi oczyma. Odwołuję tedy wszystko, co powiedziałem. W proch się kajam, w popiele. A więc po konfrontacji z majestatycznym dziełem Stwórcy Hiob po prostu zamilkł. Panie Jezu, błogosław nas wszystkich, nasze życie, abyśmy widzieli Twój majestat, Twoją chwałę. Panie, cieszymy się, że nie jesteśmy Mojżeszem, który nie mógł widzieć Twojej chwały, Twojej twarzy, tylko widział tak niewiele. Panie, my w Chrystusie Jezusie tak wiele widzimy, mimo że to jeszcze nie jest wszystko to, co nas czeka tam w niebiesie. Pozwól nam, Panie, żyć właściwie i spotkać się tam, gdzie jest nasze miejsce. Amen.